Witam, kochani. Tak jak Kuba wspomniał wczoraj, taki dobry czas mieliśmy. Wiecie, taka była jedność w tym, co bracia mówili z różnych kościołów. Praktycznie wszyscy mówili gdzieś o konieczności jakichś, wszyscy liderzy, tak? Konieczności jakichś zmian w ich kościołach, że jest coś jeszcze do oczyszczenia, że teraz taki gdzieś kierunek przychodzi właśnie, że Bóg zaczyna pewne rzeczy porządkować w zborach, oczyszczać w zborach. I ja troszkę tak chcę dzisiaj właśnie o tym powiedzieć. I może zacznę z 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 14-15 werset. Piszę do ciebie, zwraca się Paweł do Tymoteusza, w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I tu Paweł, on zwraca się do Tymoteusza i mówi, i później tak, wiadomo, cały ten list, wiecie, on dostaje masę instrukcji, Tymoteusz, w tym liście, odnośnie wielu rzeczy. Ja niektórych dotknę z tych rzeczy, ale wiele mu pisze. I mówi, dlaczego ja ci to piszę? Dlatego, że mówi, możliwe, że nie będę w stanie przybyć do ciebie osobiście, więc piszę ci te wszystkie instrukcje, żebyś wiedział, jak masz postępować w domu Boga żywego. I tu jest pierwsza rzecz, która jest, słuchajcie, bardzo ważna. Czy mamy świadomość, że ja teraz nie mówię o budynkach, ale kiedy my się zgromadzamy jako zgromadzenie Bożych dzieci, my się zgromadzamy jako Jego dom. I wiecie, samo to, jeśli my zaczniemy tak myśleć, że jesteśmy Jego domem, to znaczy, że nie każdy będzie mógł robić to, co chce w tym domu. Czy to jest proste? Jeśli do mnie przyjdziecie w gości, ja zapraszam, ale nie będziecie mogli robić wszystkiego, co chcecie. Jeśli ktoś przyjdzie i postawi u mnie na stole wódkę i powie, pijemy, ja mu powiem, przepraszam cię. Ale nie ma takich rzeczy w tym domu. Na wiele rzeczy bym nie dał zgody. Ale teraz, wiecie, Kościół jest domem Boga. Kościół jest domem Boga. Jest Jego mieszkaniem. To znaczy, że Bóg, który mówi o sobie, ja jestem świętym Bogiem. Kiedy wy się zgromadzacie, ja chcę mieszkać między wami, ja chcę przebywać między wami i chcę, żeby był mój porządek, bo to jest mój dom. W Efezjan w 2 rozdziale jest tak napisane, od 20 do 22, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym się i wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Więc wiecie, kiedy my się nawracamy, to my tylko, że tak powiem, dotykamy fundamentu, ale to nie jest koniec. Paweł mówi, jest cel, do tego są służby, to co Kuba też mówił. I teraz my mamy wzrastać i mamy kolektywnie budować się na mieszkanie Boże dla Jego Ducha Świętego. To jest cel Kościoła. I wiecie, my musimy sobie jasno postawić, że my tutaj spotykamy się dla Jego obecności. Że my rozumiemy, że przychodzimy tutaj, bo to jest Jego dom i nie przychodzimy tylko, żeby pobyć w Jego domu, ale przychodzimy spotkać się z tym, którego to jest dom. Daniel w psalmie 27, wspaniały psalm, 4 werset jest niesamowity. I wiecie, gdyby to było nasze pragnienie tylko, zgodne z Pawłem, to byśmy mieli już przebudzenie. Dawid. Dawid mówi tak, w 4 wersecie, o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Wiecie, Dla niego nie był celem po prostu pójść do świątyni. Ona mogła być najpiękniejszą budowlą, ale to nie był jego cel. On mówi, ja chcę tam być, żeby oglądać Twoje piękno. On tam przychodził, by spotykać się z Bożą obecnością. I chcę wam powiedzieć, to jest dramatyczne, ale nawet w historii Izraela były okresy, gdzie poszlibyśmy do świątyni i nie spotkalibyśmy się z Nim. Między innymi Ezechiel, 8 rozdział o tym mówi, gdzie Bóg odkrywa Ezechielowi i pokazuje, co robią liderzy, co robią kapłani i robią okropne rzeczy w tych różnych ukrytych komnatach świątyni. I nie było już tam chwały Bożej i nie było obecności Bożej. I wiecie, to samo dzisiaj jest w kościołach. To samo jest w Kościele Jezusa. Samo to, że nazywamy się Jego Kościołem, nie oznacza, że Jego chwała jest między nami i że Jego obecność jest między nami. To nie jest równoznaczne. Jest wiele zborów, wiecie, gdzie pomysły ludzkie, pragnienia ludzkie, ludzkie standardy życia, które narzuca teraz moda, stały się ważniejsze od Jego słów zapisanych tutaj. I w takich kościołach nie spotkacie Bożej obecności. Dlatego, że to przestaje być Jego dom. Bo jeśli to ma być Jego dom, to dla nas wszystkich to słowo ma być najważniejsze. Dlatego, że my tutaj przychodzimy dla Niego. Ja nawet nie przychodzę dla was. To jest okej. My mamy sobie służyć, mamy się budować. Ale On jest ważniejszy od każdego z nas tutaj. Więc jeśli ja przychodzę tutaj i to nie jest moje pragnienie, by być z Nim, by uczyć się od Niego, Jego dróg, by poznawać Jego, to jak On chce, żeby było w Jego domu, to ja mogę się z wami nie dogadać. I waszym obowiązkiem nie jest to, żebym ja się super poczuł, że wy zmienicie dla mnie Boże standardy. Nie. Bożych standardów nie powinniśmy zmieniać nigdy. Mamy siebie kochać, jak Kuba mówi, mamy się pomagać, mamy się zachęcać, mamy się motywować. Jeśli widzimy, że ktoś gdzieś coś zbacza z tych dróg, mamy go zachęcać, ale nie będziemy nigdy, nie powinniśmy nigdy zmienić Bożych standardów dla kogokolwiek, jakiegokolwiek człowieka. Bo kiedy to zrobimy, to jest to, co ja mówiłem jakiś czas temu, chyba 2 tygodnie czy 3, o Helim. Heli, wiecie, to zrobił. Heli, który był, miał główną odpowiedzialność za świątynię. Jego synowie grzeszyli, on to wiedział. I on nic nie zrobił. I wiecie, co się stało. I Kabot, chwała Boża, odeszła. Tak się cała historia kończy. I Bóg też powiedział takie słowa, bo mnie to bardzo dotknęło, że kiedy przyszedł prorok do niego, to powiedział, tych, którzy mnie czczą, tych ja uczczę, a tych, którzy mną gardzą, tymi ja wzgardzę. I Bóg to powiedział w takim kontekście do Heliego, ty wzgardziłeś mną, dlatego że twoi synowie stali się dla ciebie ważniejsi niż mój dom, niż moja świątynia, niż moja chwała i moje przykazania, które wam dałem. Dlatego ja wzgardzę tobą, bo ty wzgardziłeś mną. Ze względu na to, że bardziej pokochałeś synów swoich i pozwoliłeś na te złe rzeczy w moim domu. I my musimy to zrozumieć wszyscy, wszyscy. I słuchajcie, i ja wierzę, że to jest ten fundament jedności, na którym musimy budować. Że my wszyscy zgadzamy się, Bóg jest najważniejszy i Jego Słowo jest najważniejsze. I powiem wam, bez tego, jeśli my się tu nie zgodzimy, my nie zbudujemy mieszkania Bożego dla Jego obecności, Jego chwały. Rozumiecie? Ja mówię tak, wy możecie mieć super pomysły na temat mego mieszkania, ale to jest wasz problem. To nie jest mój problem, to jest wasz problem, bo to jest moje mieszkanie. Okej? I wiecie, nawet jakiś szacunek wymaga tego. Mi się to nie przydarzyło, ale ja słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś do kogoś przychodzi w odwiedziny pierwszy raz, mówi, a, ale tu to słabo, ale tu coś. To jest w ogóle... To jest kompletny brak wyczucia. Jak możesz pójść do kogoś, do jego własności i od razu zacząć narzekać i marudzić, co ci się nie podoba? A co to ma wspólnego z tobą? Nie ty tam mieszkasz. Ten ktoś tam to zrobił dla siebie, tak? Wiecie, i tak samo jest z Bogiem. Wiecie, nieraz to jest tak, że my mówimy, naprawdę nam się to zdarza. Nie podobało mi się uwielbienie. A co to ma wspólnego z tobą? Co to ma wspólnego? Czy tobie się podobało? Przyjdź do Boga, powiedz, Panie, czy tobie się podobało? To ma sens, ale mi się nie podobało. No trudno. Możesz mieć swoje pomysły. Wiecie, niektórym się nie podoba tylko dlatego, bo nieraz jest za głośno. Ale naprawdę, jak niektórzy przeszli przez Biblię i są miejsca, które odsłaniają, jak jest uwielbienie w niebie, to nie jest melancholijna muzyka cicha. Kiedy, wiecie, kiedy oni budowali świątynię, na przykład za Salomona, wiecie, byli wyznaczeni trębacze. Wy wiecie, jak brzmi jedna trąbka. Zastęp trębaczy. Różne bębny. Jak oni walnęli, to ja wam powiem, to na wiele kilometrów było słychać. Nie ma innej opcji. I chwała Boża przyszła, bo Bogu się podobało to uwielbienie. Ale ktoś mógłby wyjść za drzwi i powiedzieć, im zacząć narzekać, ale mi się nie podoba, bo za głośno perkusja albo coś. Wiecie, my możemy rozmawiać o takich rzeczach, ale z właściwym nastawieniem. Tak? Z właściwą postawą. I chcę z miłością, chcę powiedzieć o pewnych rzeczach. Trudno, ja nie lubię załatwiać takich spraw, ale chcę coś. Wiecie, Kuba dzisiaj rano mówi, że był obudzony, ja tak samo. To jest ciekawe, bo Kuba zaczął podobnie i ja podobnie. Dzisiaj rano byłem obudzony, pewne wersety mi przychodziły, dlatego chcę się nimi podzielić. I jeszcze raz chcę pewne rzeczy przypomnieć. Kiedyś ja mówiłem o tym. To jest 1 Koryntian, 14 rozdział. Ja chcę pewien fragment wyjaśnić, bo wierzę, że jest źle rozumiany często w kościołach i słyszałem złe nauczania, a ja wierzę, że Bóg mi coś pokazał. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy się mylą, ja mam rację, ale wierzę, że mam jakieś zrozumienie tego fragmentu. 1 Koryntian 14, od 33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. Wszystko niech się odbywa godnie w porządku. I ja chcę od razu zaznaczyć, byłem wiele razy budowany przez to, że niewiasty mówiły w zborze. Żeby było jasne. Wiele razy. Kiedy siostry tu stawały, mówiły, dzieliły się czymś, co Bóg im dał na sercu, czy jakaś wizja, czy słowo, czy świadectwo, ja byłem budowany. W ogóle Pawłowi, wierzę, nie chodzi o to, że kobieta ma się w ogóle nie odzywać w kościele. Ale wiecie, w co ja wierzę? Nie wiem, jak tam było w Koryncie, ale są na przykład te zbory, gdzie na przykład bracia siedzą oddzielnie, siostry oddzielnie. Są dzisiaj też takie zbory. Myślę, że coś takiego mogło być wtedy. I co się dzieje? Po prostu było nabożeństwie w nabożeństwie. Nabożeństwo szło jedną drogą, a grupa sióstr szła drugą drogą. Co to znaczy? Był czas na plotki, był czas na rozmowę o sprawach domowych, o różnych rzeczach. Rozumiecie? To mogły być duże zgromadzenia, po parę tysięcy ludzi nieraz. I to jest tak, że mówię, tak? Tu coś się dzieje, ale gdzieś jest grupa, która ma nabożeństwo w nabożeństwie. Oni są całkiem w innym temacie. Oni w ogóle gdzieś odjechali i sobie coś po prostu, rozumiecie, załatwiają. I to jest coś, co zasmuca Ducha Świętego. Dlatego, że jeśli, wiecie, ktoś tu staje i szukał Boga, i przygotował się, i Bóg coś daje, i Duch Święty chce przez tą osobę mówić, to po to On chce mówić, żeby w tym czasie inni przyjęli coś. To jest takie proste. Ale my w tym czasie możemy mieć swoje sprawy, tak? załatwiać swoje sprawy. I wiecie, z bólem, ale ja chcę się odnieść właśnie do wczorajszego. Wczoraj pewna rzecz, bardzo mi się taka, zabolało mnie to. Kiedy pewien brat usługujący stał tutaj, ze łzami w oczach mówił o pewnych rzeczach. Widać było, że jest bardzo poruszony w duchu, że jego serce coś przeżywa. Wiecie, on ledwo mówił i w tym momencie nagle wybucha śmiech. Ja się odwracam i część z młodzieży się śmieje. Ja, wiecie, wczoraj nie zwróciłem uwagi, dlatego że ja muszę się nieraz przespać z pewnymi rzeczami, bo może bym nie zrobił z tego w łagodności, jak Kuba mówił. Ale to jest, kochani, młodzi bracia i siostry, karygodne. Naprawdę. I w Duchu Bożym was napominam, to jest karygodne. Duch Święty przez tego człowieka coś przekazywał ze łzami. Ja nie wiem, gdzie wy byliście, nie wiem, jaki był temat, ale wy mieliście swoje nabożeństwo w nabożeństwie. I to nie powinno tak być, dlatego że to zasmuca Ducha Świętego, tak? I to, ale kochamy was, Bóg was kocha, wszyscy się uczymy, ale naprawdę zwracam uwagę, nie róbmy tak. Nie róbmy tak. Wiecie, ja nieraz widziałem, to się może dziać w czasie uwielbienia, to się może dziać w czasie modlitw, to się może dziać w czasie słowa. Coś Bóg robi, a gdzieś ktoś z kimś chichy, śmichy, to jest po prostu, to nie jest szanowanie Boga i to nie jest zachowanie godne bycia w domu Bożym. Dlatego, że jak powiedziałem, fundament, na którym my się spotykamy, przychodzimy tu dla Niego, tak? I ja przypomnę, bo może nie wszyscy z was znają to świadectwo. Johna Bivira, jak on opowiada, że został zaproszony jako mówca na ogromną konferencję w Brazylii. Tysiące, tysiące ludzi. Wspaniali, profesjonalni chrześcijańscy muzycy. Uwielbienie i mówi, tam nawet nie było grama obecności Bożej. Mówi, nic nie było. Nic. I on mówi, Boże, co się dzieje? I zaczął patrzeć na salę i właśnie się działy te rzeczy, o których ja wam teraz mówię. Ludzie po prostu rozmawiali, tam się śmiali, tam chodzili. Rozumiecie, tu leci uwielbienie, a ludzie w ogóle gdzie indziej są. Potem wyszedł jakiś usługujący, zaczął mówić, John Bivir się patrzy, dalej jest to ta sama atmosfera, ten sam rodzaj. Ludzie są, wiele ludzi było zajętych w ogóle jakimiś sprawami swoimi. I kiedy przyszedł jego czas usługi i on stanął, on był, naprawdę mówi, zły był, ale mówi, że przez 45 sekund nie powiedział nic. I to było coś, co zwróciło uwagę tego tłumu, tak? Bo nagle nikt im nie grał do zabawy. Powstała cisza, więc on, co się stało? Konwersacja, tak? Coś jest nie tak. Zaczęli na niego patrzeć. I on do nich powiedział tak. Gdybyście siedzieli przy kimś, z kimś, przy stole i próbujecie z kimś rozmawiać, a ten ktoś ciągle odwraca się w drugą stronę i o tak o. Mówi, czy wy w ogóle chcielibyście mieć głęboką relację z tą osobą? I oni mówią nie. A gdybyście przyszli do kogoś, zapukali i ktoś otwiera drzwi i mówi, to znowu ty. To chciałbyś wejść i mieć relację? Oni mówią nie. To on mówi, to jak między wami ma być Duch Święty? Mówi, to co zauważyłem, nie macie żadnego szacunku dla Niego. Mówi, gdyby stanął tutaj Pelle, to mielibyście po prostu 1000 razy więcej szacunku dla piłkarza, bo to jest Pelle, niż dla Ducha Świętego w Domu Bożym. I wiecie, głosił im około godziny czasu i potem powiedział, kto chce wstać pokutować? Mówi, że wstało około 70% i kiedy oni tylko wstali, to był pierwszy moment, kiedy obecność Boża się pojawiła. I mówi, Duch Święty uderzył dosłownie. Oni zaczęli płakać, zaczęli pokutować. W momencie, kiedy podjęli decyzję, że chcą się nawrócić z tej postawy nieszanowania Ducha Świętego. My musimy zrozumieć, że Duch Święty, on jest wszystkim, co Kościół ma. Jeśli Duch Święty zostaje zasmucony, my zostajemy z naszymi naturalnymi możliwościami. My możemy mówić super z konkordancji literowe kazania. My możemy się modlić i nic się nie będzie działo. My możemy uwielbiać, Boga nie będzie. Możemy robić wszystko. I nie być w ogóle dotykani w sercach, dlatego że Duch Święty między nami będzie zasmucony. Więc kiedy my się spotykamy, ja powtarzam to, fundamentem tego, że się spotykamy, przychodzimy tu dla Niego. Przychodzimy tu dla Ducha Świętego. To jest Jego dom, to jest Jego mieszkanie i chcemy tu przeżywać Jego obecność. I chcemy, by On miał wolność, aby On mógł zrobić między nami to wszystko, co On chce zrobić. Przez różne dary, przez różne osoby. To jest nasze, to ma być nasze pragnienie. Okay? O, teraz będzie. Wiecie, w tym samym liście, gdzie Paweł mówi o tym właśnie, że jesteśmy domem Bożym, że ma być porządek, Paweł mówi o czymś takim jak ubieranie. I teraz słuchajcie, ja nie chcę być legalistyczny. Ja słyszałem o wyznaniach, że wiecie, siostry na nartach musiały jeździć w spódnicach do kostek. To trochę wyglądało komicznie i na stokach po prostu wyśmiewano je. To też oczywiście nie było złe, żeby się ludzie wyśmiewali. Ale myślę, że nie o to Bogu chodzi, że musimy w nartach jeździć w spódnicach do kostek. Są do tego kombinezony, są całkiem okej. Ale chcę powiedzieć tak. Przychodzenie na modlitwę w tego typu spodenkach dotąd, czy spódniczki, słucham? Czy na uwielbienie, w ogóle, rozumiecie? To nie jest okej. Wiecie, może mnie tak to bardzo nie gorszy, ale znam ludzi, których gorszy. I chcę wam przeczytać właśnie z tego samego listu, o którym Paweł mówi, że to jest dom Boży, ma być porządek, co Paweł mówi. To jest 1 Tymoteusz 2. Ja może 8-9 przeczytam. 8-10 może. Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Takie zalecenie Paweł ma dla Tymoteusza. Chciałbym tego mówić, żeby mężczyźni się spotykali, tak? Bez swarów, sporów, z czystymi rękoma, czyli wszystko jest wyznane, uregulowane. I żeby była modlitwa mężczyzn, tak? Ale następny werset, podobnie kobiety. I teraz mówi coś, i to jest, słuchajcie, on to mówi w tym kontekście do Tymoteusza, że mówi, chcę, żebyś wiedział, jak mamy postępować w domu Bożym, okej? Okay? Więc to jest coś, słuchajcie, co jest zaleceniem Boga dla Jego Kościoła, który jest Jego domem. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Przeczytam wam teraz przekład z Nowej Gdańskiej, ten 9 werset. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydem, wstydliwością i umiarem, nie z zaplątanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami. Posłuchajcie jeszcze raz. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem po pierwsze przyzwoitym. I chcę wam powiedzieć to słowo teraz z greki. Uporządkowany, skromny, porządny, stateczny. Po pierwsze, Paweł mówi, że ubranie, szczególnie kobiet, tak, tu się odnosi, ma być przyzwoite, ma być skromne, ma być stosowne do sytuacji. Wiecie, my nie będziemy mieli nigdy linijek, żeby mierzyć, ile to jest skromnie, przyzwoicie. Myślę, niech siostry same to rozstrzygną, ale w ogóle dobrze, żeby to rozstrzygnęły. To jest tak dobrze, ja tak uważam, że każda, jeśli się pomodli przed Panem, powie, Panie, pokaż mi, co to znaczy, że przyzwoicie. To On wam powie. naprawdę. Chcę powiedzieć, to nie jest, nie czujcie się siostry teraz źle, to nie jest jakaś nie wiem, straszna, wielka rzecz u nas w zborze, nie, ale zdarzają się rzeczy, dlatego ja chcę o tym powiedzieć, żeby się przestały zdarzać, tak? I teraz drugie słowo, czyli ubiór ma być przyzwoity i teraz słuchajcie, ze wstydliwością i te słowo wstyd, ale słuchajcie dalej, wstyd, poczucie honoru, godność, szacunek. Wiecie, wstyd, jest wstyd, który jest czymś dobrym. Tak samo jak jest strach, który jest czymś dobrym, tak? Jest strach zły, który coś robi złego w naszym życiu, ale kiedy ja jestem na dachu wieżowca i podchodzę blisko krawędzi, czuję strach i to jest wspaniały dar od Boga, ten strach. Bo gdybym zrobił krok dalej, mógłbym źle skończyć. Jest coś, rozumiecie? Tak samo jest pewien rodzaj wstydu, który jest, jak on mówi, poczuciem honoru, który jest szacunkiem, który jest godnością. Wiecie, nawet mówi się tak w świecie, co ona, wstydu nie ma? Jak ona się ubrała? Wiecie, ten świat to, co teraz robi, ta moda, która teraz jest na świecie, ona kradnie ten wstyd. Ta moda, ona mówi tak, pokaż najwięcej, jak się da. Wtedy będziesz atrakcyjna, wtedy się będą tobą interesować. Wtedy może znajdziesz partnera. Najwięcej, jak się da, wyeksponuj i pokaż. Ale Biblia mówi do nas, którzy jesteśmy częścią Bożego domu, nie upodobniajcie się do świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszych umysłów. I teraz ja wam powiem, mi się to bardzo podoba, nasz kontekst z mesjańskimi zborami. Dlatego, że to, co myśmy powiedzieli. W pewnym momencie Kościół został odcięty od korzeni z Izraelem. Ale wiecie co? Powiem wam naprawdę. Wiele zborów odleciało już tutaj w tym temacie i jest taka wolność, że strach się bać. Ale popatrzcie na zbory mesjańskie. Wiecie, jest coś w nich, co jest od tysięcy lat, co trudno jest wrogowi, żeby ich wyrwać z pewnych stanowisk, które Bóg im wpajał. Bóg im wpajał. Wiecie, kiedy one są w tańcach, te siostry, te wszystkie szaty uszyte, naprawdę, to jest tak czyste, to jest tak fajne, rozumiecie? Nawet jeśli przyszedłby ktoś z problemem, żeby chciał coś popatrzeć, to nie ma na co popatrzeć. Dzięki Bogu. I chwała Bogu. Bo te tańce są dla Boga. I one chcą to robić z postawą czystości, świętości. I one tańczą dla Jezusa. I nie chcą, żeby ktoś się gapił na nie w tym czasie i może coś zobaczy. Ale jeśli przyjdziesz w takiej spódnicy i zrobisz piruet, no przepraszam cię. Ze wstydliwością i umiarem. I te słowo umiar, zdrowy rozum, przezorność, powściągliwość, opanowanie. Więc Paweł mówi, ja tak się cieszę, że to nie ja mówię, ale Paweł mówi, Duch Święty mówi przez Pawła, że siostry mają się ubierać przyzwoicie, z poczuciem honoru, szacunku, ze wstydliwością i ze zdrowym rozsądkiem i umiarem. I ja myślę, że to wystarczy. To naprawdę jest tak, tutaj Paweł to przedstawia, że możemy wziąć sobie... I chcę powiedzieć tak, to nie jest tak, że będziemy kogoś piętnować, ścigać. Ja nie chcę. Też nie chcę, żeby ktoś się źle poczuł, że do tej pory gdzieś mu tu nie wyszło. Okej? Okay? Wszystkim nam nie wychodzi. Ale chcę zwrócić uwagę, pilnujmy tego. Pilnujmy tego. Powiem wam, w pewnym momencie ja sobie myślałem, nawet na obozach byliśmy, było takie spotkanie właśnie niedzielne, kiedy było bardzo dużo ludzi z zewnątrz przyjechało. I to nie wyglądało dobrze. I wiecie, co ja sobie nawet pomyślałem? W kościele katolickim byłoby to nie do dopuszczenia. Mówię wam szczerze. I nie dlatego, a tak, bo tam jest religia. Nie. Oni też jakiś szacunek mają. I to, jak nieraz w kościołach protestanckich wygląda uwielbienie, to by było niedopuszczone w kościołach katolickich, żeby wyszły nastolatki w takich ubraniach dotąd. Wiecie, nie byłoby to dopuszczone. I dobrze, żeby nie było. Słuchajcie, kto ma pilnować porządku w moim domu? To nie jest trudne. Ja, tak. A kto ma pilnować porządku w Kościele Bożym? Starsi. Dlatego ja to mówię. Ja nie lubię o takich rzeczach mówić. I mogę każdemu z was powiedzieć, to nie jest fajne stać tutaj i mówić takie rzeczy. Wolę mówić inne rzeczy. Ale wiecie, my mamy odpowiedzialność też mówić o takich rzeczach. Dlatego, że to, co jest tu wpuszczone, to jest nasza wina. To jest nasza odpowiedzialność. To z nami Bóg będzie o tym rozmawiał, co tam chłopaki się w Świdniku dzieje, znam uczynki wasze i to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, ale tutaj bym coś zmienił, tu bym coś zmienił, tu bym coś zmienił. Tyle takiego cięższych rzeczy. Ale jeszcze jedną sprawę mam, którą chciałbym taką dotknąć, też właśnie dzisiaj rano mi to jakoś mocno do serca. To jest też fundamentalne. Ja dzisiaj mówię o pewnych fundamentach, słuchajcie. I kolejna taka fundamentalna rzecz to jest Mateusza 10 rozdział. To jest coś, co powiem wam, coraz mniej się o tym mówi w zborach, ale to jest coś, uważam, co jest niesamowicie istotne i niesamowicie fundamentalne w życiu Kościoła i uczniów Jezusa. I przeczytajmy, to są wypowiedzi, ja teraz będę czytał same wypowiedzi Pana naszego Jezusa, głowy Kościoła. 10 od 34 wersetu, on mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swojego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I chcę z Łukasza podobny fragment przeczytać, ale tam jeszcze bardziej jest ta myśl rozwinięta. 14 rozdział od 25 wersetu. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. I teraz posłuchajcie sobie. Idą za Jezusem tłumy, tak? Tak jak Kuba mówi, bo on ich karmi, on ich uzdrawia, oni, o, kochamy Jezusa i za nim idą. Tłumy. I on się odwraca, i teraz im mówi to, co będziemy czytać. I wiecie, to jest coś, co coraz mniej się o tym mówi w kościołach. Ale Jezus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki, tak? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Więc wiecie, to, co Jezus mówi tutaj w tych słowach o pewnych warunkach pójścia za Nim, On mówi, to jest tak fundamentalne, że jeśli ty to ominiesz i spróbujesz za mną pójść, to nie dokończysz swojej podróży. To jest niesamowite. Rozumiecie, jak to jest ważne? On przyrównuje tą postawę, czy ty się zgadzasz, że On będzie pierwszy w twoim życiu. Co to znaczy, że On mówi, że trzeba mieć w nienawiści ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, sióstr i nawet swoje życie. Co to znaczy? To znaczy, że nie oni więcej będą decydować o twoim życiu. Ja nie mówię teraz o buncie. Dzieci mają dalej słuchać rodziców, żony być uległe mężom, mężowie kochać żony, ale jeśli dojdzie do miejsca, gdzie ich zdanie i ich wola krzyżuje się z tym, co Jezus każe robić w moim życiu, co mówi Jego Słowo, to ja mówię nie, przepraszam mi, ale On jest najważniejszy w moim życiu i ja idę za Nim. I On wymienia różne osoby, najbliższe z rodziny, dlatego że z powodu tych osób często niektórzy nie pójdą, ale też mówi o naszym życiu. To znaczy, że w moim życiu On mówi, musisz być gotowy, że zażądam wszystkiego z twojego życia. I musisz mieć postawę gotowości, by oddać mi wszystko, o co cię poproszę. I jeśli nie masz tej gotowości, jeśli nie masz tej postawy, nie możesz być moim uczniem. Czy my dzisiaj w taki sposób głosimy Ewangelię? Często nie. Często jest tak, przedstawiamy tylko, co Jezus zrobił dla ludzi, mówimy, chcesz w to wejść, podnieś rękę, On cię kocha i to jest wszystko. Nie, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Jezus dzisiaj mówi te same słowa. Jeśli ktoś chce za mną pójść, musi mieć postawę. Będę najważniejszy. Będziesz mnie słuchał za wszelką cenę. Ostatnio Marian taką fajną książkę znowu kupił, się pytał, czy dobra. Rozdarta zasłona. Wspaniała. To jest świadectwo muzułmanki, która została uzdrowiona w niesamowity sposób. Przyszedł do niej Jezus z apostołami w nocy. Została uzdrowiona, była sparaliżowana, ale potem, wiecie, ona była bita, została wyrzucona z rodziny, niesamowicie prześladowana. Ale poszła za Jezusem. I tam jest taki moment, właśnie kiedy była szczególnie prześladowana przez swych braci. Oni ją wyrzucili z rodziny, ale w ogóle była pod zagrożeniem, że straci życie, bo oni o tym myśleli, żeby ją zabić. I potem ona jest taki moment, kiedy jest modlitwa i znów Jezus do niej przychodzi. Jezus przychodzi do niej kilka razy w sposób widzialny. I Jezus do niej powiedział, gdybyś w tamtym momencie cofnęła się, nie byłbym dzisiaj z tobą. To jest dokładnie to, o czym tu Jezus mówi. To znowu, to nie są moje słowa. My musimy, słuchajcie, zacząć traktować pewne rzeczy poważnie. W ogóle Jego Słowo musimy zacząć, dlatego że nam nie wyjdzie w życiu, rozumiecie? Dzisiaj jest tak, ja nieraz byłem w takim miejscu, przyznam się, nie jestem lepszy od nikogo innego. Ale dzisiaj często jest tak w zborach, że kiedy zadamy pytanie, kto jest chrześcijaninem, wszyscy podnoszą ręce. Ale kiedy zadam pytanie, ale kto jest uczniem Jezusa? Tych rąk jest coraz mniej. Dlaczego? Bo dlatego, że być uczniem nam się kojarzy od razu z pewnymi warunkami, o których mówił Jezus. Bycie chrześcijaninem nic dla nas nie znaczy. Chodzę do zboru, kiedyś się narodziłem na nowo, zostałem ochrzczony. Jestem chrześcijaninem. Tak się czuję. Ale wiecie, ale Jezus, On ma uczniów. On ma uczniów. I teraz właśnie to, co On mówi, mówi, że zanim ty wyruszysz w tą podróż, to ty sobie przelicz te rachunki, które On mówi. Mówi, będę najważniejszy. Będziesz mi posłuszny. Będziesz robił to, co mówię. Będziesz poddawał się memu duchowi. Będziesz poddawał się memu słowu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten proces z Efezjan 5, gdzie on mówi, ja was nabyłem, żeby potem was oczyścić kąpielą słowa i żeby was wprowadzić w miejsce, gdzie będziecie pełni chwały, bez skazy nagany. To jest proces w naszym życiu. Ale jak to się stanie, jeśli ja nie będę chciał go słuchać? Wiecie, dzisiaj jest często tak naprawdę. Człowiek wychodzi, ja oddaję życie Jezusowi, on wraca do domu, potem ty z nim rozmawiasz, słuchaj, ale zobacz, słowo mówi tak, tak, tutaj. Nie. Mamy sytuację może, że osoby żyją w związkach pozamałżeńskich. Chodzą na spotkania. Gdyby wtedy, wiecie, kiedy Jezus mówił do tych ludzi, On im złudzeń nawet nie dawał, rozumiecie? Mnie to niesamowicie dotyka, że on nie chciał mieć sztucznej frekwencji. Jemu nie zależało na tym wtedy i jemu nie zależy na tym dzisiaj. Jemu zależy na uczniach, którzy rozumieją, o co mu chodzi i którzy chcą za nim pójść, bo zrozumieli jego łaskę, dobroć i miłość. Zrozumieli, co zrobił dla nich na krzyżu. I w odpowiedzi na jego miłość mówią tak, decyduję się, że będziesz najważniejszy w moim życiu. Masz prawo do mego życia. Masz prawo mówić mi, co ma się zmienić w moim życiu, bo ty zostajesz panem mego życia. Wiecie, to jest tak, jak jedziesz samochodem i oddajesz komuś kierownicę. To jest proste. Czy oddaliśmy kierownicę Jezusowi? Czy pozwalamy, żeby On jechał samochodem, które jest nasze życie? Czy to my dalej mamy swoje pomysły na nasze życie i swoje plany? Jeśli tak, nie jesteśmy Jego uczniami. Możemy, wiecie, podpisać ankiety, być członkiem zboru, ale możemy dalej nie być Jego uczniami. Naprawdę. Marek 10, teraz. Fragment o pewnym bogatym młodzieńcu. Tu będzie teraz wam pokażę parę fragmentów, jak Jezus stosował to, co mówił. On naprawdę to traktował poważnie i on to stosował. Od 17 wersetu, Marek 10, 17. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, żywot wieczny. A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Wiecie, już ten sam początek jest tak inny w ogóle, jak my byśmy. Wiecie, my nieraz, ale fajnie. Wiecie, padł na kolana, mówi dobry nauczycielu. No to już se mógł zaskarbić serce, tak? A Jezus w ogóle taki, wiecie, on nie wzruszył się tym. Mówi, a czemu mnie w ogóle nazywasz dobrym, tak? Znasz, a Jezus odrzekł. Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. I wiecie co? To jest całkiem inne rozumienie miłości, niż nam się wydaje. Bo nam się wydaje, że gdyby go kochał, to by mu nie powiedział tego, co mu potem powiedział. Ale Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Po czym, znaczy potem. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Co tu się stało? Wiecie, ja przez pewien czas myślałem, że coś tak głębokiego tam jest, ukrytego, że nie mogłem zrozumieć prostej rzeczy. Wiecie, o Jezusie jest powiedziane, że On nie potrzebował świadectwa o żadnym człowieku, bo On znał serca ludzi. Przez Ducha Świętego On miał objawiany stan serc człowieka. I wiecie, ten człowiek wydawało się wspaniały członek zboru. Przestrzega przykazań, jest pobożny. Do tego jest majętny, to też jest dobrze mieć takiego członka w zborze. Ale Jezus wiedział, że on ma problem. Wiedział, że ma dziedzinę w życiu, której nie jest w stanie oddać Jezusowi. To jest to, o czym on wcześniej mówił. Rozumiecie? Że nie będziesz mógł za mną pójść, jeśli nie będziesz miał swego życia nawet w nienawiści. Ten człowiek nie wyobrażał sobie, żeby dla Jezusa stracić swoją majętność. Nie wyobrażał sobie tego. Nie wiemy dalej, co się stało z tym człowiekiem. To jest koniec jego historii. Ale powiem wam, ale historia mówi o ludziach, którzy zrobili to, co ten młodzieniec. I historia zostawiała nam świadectwo ludzi, którzy zrobili to, co Jezus im powiedział. I ja znam kilka takich świadectw. Są całe książki o niektórych z nich. I to są niesamowite rzeczy, co Bóg potem czynił w życiu tych ludzi. To nie znaczy, że do każdego z nas On to mówi. To nie jest tak, że każdy z nas teraz musi oddać wszystko. Do nas może powiedzieć coś innego. On wie, z czym każdy z nas może mieć problem. I on tutaj sięgnął po sedno tematu. I mówi, wiesz co? Wszystko jest okej, to zrób tą rzecz. Idź ten majątek, rozdaj, potem przyjdź do mnie. I potem chodź, pójdziesz za mną, byś mnie naśladował. I on nie poszedł. Co w naszym życiu może być takiego, że nie jesteśmy w stanie oddać? Właśnie te rzeczy nas wstrzymują. I musimy sobie zdać sprawę, że musimy mieć gotowość, rozumiecie? My musimy zrobić w takim, siąść sobie, to co Jezus powiedział i mówi, weź sobie, policz koszty pójścia za mną. Możesz stracić wszystko, nawet życie. Wszystko. Ale w tym momencie oni zadali mu pytanie, Panie, ale co z nami? My żeśmy zostawili rodziny, pracę, rybołówstwo i poszliśmy. Jezus mówi, nie ma takiego, który by dla mnie coś stracił, że w tym życiu nie oddałby mu stokroć i w przyszłości życie wieczne. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że dla kogo to tracimy? Że ten, dla którego te rzeczy tracimy, o które on nas prosi, bo on wie, że one nas wstrzymują przed czymś, co on ma dla nas o wiele lepszego niż te rzeczy. On dla nas ma życie w pełni, w radości, w relacji z Nim. To jest pełnia. Tam jest tylko radość w takim życiu z Nim. Więc te rzeczy, które nam nie pozwalają, które nas wstrzymują, On chce je usunąć, żeby On zajął te pierwsze miejsce. I wtedy jest przebudzenie w naszym życiu. Wtedy jesteśmy w stanie się cieszyć wszystkim, tak? Wiecie, to jest to, co Jezus też mówi w pewnym momencie, że mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Ja przypomnę, jarzmo w tamtych czasach to była belka drewniana łącząca dwa woły w parę. I Żydzi jeszcze robili taką rzecz, że zawsze brali starego woła, silnego, dużego i do pary mu dawali młodego. I ten młody na początku, on, te jarzmo mu się nie podobało, on by chciał po swojemu, ale nie miał żadnej siły, żeby przemóc tego silnego i dużego woła. Więc po jakimś czasie on się nauczył chodzić w jarzmie. I Jezus teraz, wiecie, to jest tak, że stoi Jezus, część jarzma jest na jego szyi, a tu jest puste i on mówi, chodźcie i weźcie to jarzmo. To znaczy on mówi, chodźcie, będziemy chodzić w parze, ale ja jestem tym, który prowadzi. Ale mówi, jeśli wy weźmiecie to jarzmo, znajdziecie ukojenie dla swojej duszy. Wszystko, co ja mam, będzie dla was. Wszystko. Mój pokój wam dam. Moją radość, moją miłość, mój autorytet, moją moc. Jeśli trzeba, dam bogactwa, jeśli będą potrzebne na służbę. Nie mam problemu, nawet miliony wam dać, jeśli będą wam potrzebne do dzieła, do którego wam powołuję. Wszystko mam dla ciebie. Nie będziesz się musiał o nic troszczyć. Ale proszę o jedną rzecz. Ja prowadzę. Słuchamy mnie. I idziemy. I wiecie, tylko tym jest bycie uczniem Jezusa. I tylko tym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jeśli nie chcę tego jarzma, jeśli mówię mu nie, chcę żyć tak, jak sam chcę żyć po swojemu, nie będę miał ukojenia w sercu. Nie będę szczęśliwym człowiekiem. Jeszcze jeden fragment. Łukasz, 9 rozdział od 57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Więc był pierwszy kandydat, tak? Mówi, Panie Jezu, za tobą pójdę. Jezus coś mu powiedział. Powiedział mu, jak wygląda jego życie. Powiedział mu, jak wygląda chodzenie za nim. Nie wiemy, z czym ten człowiek miał problem. Może lubił wygodę. Prosta rzecz. Jezus mówi, wiesz, mówi, nawet ptaki mają gniazda, ale często ja nie mam. Często ja z powodu prawd Ojca, które głoszę, jestem nielubiany. Jestem prześladowany. On tak naprawdę o tym mówił. Wiecie, powiem wam tak. My nie mamy jeszcze jakichś prześladowań wielkich. Wiem, że niektórzy w domach mają, oczywiście. Ale powiem wam, gdy się zacznie przebudzenie, to my też poznamy, czym jest prześladowanie. Naprawdę. Tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie. W tamtych czasach było prześladowanie. Jezus był prześladowany, jego uczniowie, tak? Z apostołowie, tylko jeden chyba, tak? Umarł naturalną śmiercią, Jan, reszta wszyscy jako męczennicy. On wiedział, co mówi. On mówi więc, okej, ty chcesz za mną pójść, ale ta podróż wygląda w sposób taki, jak ty nie myślisz o tej podróży. Wiecie, dzisiaj często się mówi, Jezus da ci wszystko, Jezus, będziesz bogaty, wszystko będzie super w życiu. Nigdy tego Jezus nie obiecywał. Nigdy. Wiecie, co on obiecywał? Będziesz miał mój pokój. Będziesz miał moją radość. Będziesz miał moją miłość. I to składają świadectwa, że nawet ci, którzy byli torturowani, nie byli w stanie zabrać im tych rzeczy. Bo to był Jezus w ich sercach, który wkładał te rzeczy. Tego nikt nie może zabrać. Ale nie obiecuje łatwego życia. On nawet im powiedział, będziecie mieli pokój, ale wśród prześladowań. Dalej mówi, do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebie umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. I wiecie, ja nie wiedziałem, że tak jest, ale to John Bevere kiedyś, on o tym mówił, tak mi się przypomina. I on powiedział, że w Izraelu był taki zwyczaj w tamtych czasach, że najstarszy syn miał obowiązek pochować ojca i kiedy on to zrobił, to dziedziczył cały majątek ojca. Więc tutaj prawdopodobnie też chodziło o tą rzecz. Jezus mówi tak, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Znowu, Jezu, gdzie ty masz miłość? To się wydaje tak okrutne. Ale wiecie, Jezus widział znowu coś w sercu tego człowieka. I on od razu konfrontuje tą rzecz. Od razu. Od razu. I on widzi, że jest coś w życiu tego człowieka, co sprawi, że ten człowiek nie będzie w stanie za nim pójść. Dalej. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. O co tutaj mogło chodzić Jezusowi? Co znaczy przyłożyć rękę do pługa? To znaczy, że dołączasz do Królestwa Bożego, że dołączasz do Jezusa, dołączasz do tego, co On czyni. I dla nie, i od tego momentu On jest najważniejszy. Jeśli On mówi, słuchaj, idziemy teraz robić to, idziemy robić to, to ty nie masz prawa mówić tak, ale najpierw, tak, ale tamta rzecz jest ważniejsza, tak, ale tamto muszę najpierw załatwić. Nie. Nie. To jest bardzo radykalne, ale to jest, zobaczcie, tak Jezus robił. Mówi nie. Mówi, jeśli ja mówię teraz tobie, robimy teraz to, to robimy to, co ci mówię. Jestem twoim panem, jestem twoim królem. Chodzisz w moim jarzmie, ale powiem wam coś takiego. To musimy to wiedzieć. On nas do niczego złego nie prowadzi. Jeśli on nam mówi, że mamy coś zrobić, możemy mu 100% zaufać, że to jest najlepsze dla nas, żebyśmy to zrobili i dla innych. I on jest w stanie zatroszczyć się o wszystko inne. Rozumiecie? To jest proste. To jest proste. Nie może być tak wymówki, że wiecie, nie, Panie, ja nie zrobię tego, bo myślę, że jak to bym zrobił, to tam coś będzie źle. To jest śmieszne. On wie lepiej, co jest dobre i on lepiej wie, co mamy czynić. I wrócimy do Łukasza 14, już kończymy. I od 31 on dalej kontynuuje tamtą wypowiedź i mówi: albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Mamy 10 tysięcy, wróg ma 20 tysięcy. Tak przedstawia sytuację pójścia za sobą Jezus. Co on chce powiedzieć? On chce powiedzieć, będą trudności. Przyjdą ciężkie chwile, przyjdą ciężkie sytuacje. I jeśli ty od razu na początku nie zdasz sobie sprawy, że nie będzie wszystko kolorowo i od razu nie masz decyzji, idę za tobą do końca, Jezu. Cokolwiek się będzie waliło, paliło, ja idę z tobą do końca, to prawdopodobnie, on mówi, nie dotrwasz. To w pewnym momencie zawrzesz pokój. Pójdziesz na kompromisy. Cofniesz się. O tym on tu mówi. I dalej mój 33, podsumowując to wszystko, co tą wypowiedź, mówi: tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, ja powiem nawet tak, który nie ma gotowości, by wyrzec się. Bo to nie chodzi o to, że my od razu nawracamy się, wszystko sprzedajemy, rozdajemy, nic nie mamy. W ogóle nie rozumiecie? Ale o tą gotowość chodzi. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I w tym kontekście, co jest tą solą bez smaku? Jest chrześcijaństwo bez tej postawy oddania mu wszystkiego. On w tym kontekście mówi, że takie chrześcijaństwo, takie uczniostwo staje się solą bez smaku i wyrazu. To jest może to, co on mówi do jednego ze zborów: masz imię, że żyjesz, ale jednak jesteś jak martwy. Nie widać w tobie tego życia. Nie widać w tobie owocu Ducha Świętego. Nie widać w tobie mocy świętego życia, pobożności. Dlaczego? Bo może gdzieś tu w tym fundamencie nawaliliśmy. Bo gdzieś może w pewnym momencie powiedzieliśmy jemu: nie, no tej rzeczy to ci nie mogę poddać. I nie ma gdzieś tej gotowości. I nasze życie się wtedy z nim zatrzymuje. Naprawdę. I wiecie, nie ma skrótów wtedy żadnych. Nie da się, wiecie, nie tak jak gry planszowe, wyrzucisz kostką, trafisz na dobre pole, to skrót dostaniesz. Tutaj tak nie ma. Nie ma. Dla wszystkich te standardy, o których dzisiaj wam powiedziałem, dla każdego z nas są takie same. Dla nikogo ich Jezus nie zmienia. Ale to nie jest smutne, ja chcę to podkreślić. Dlatego, że kiedy to robisz, zaczynasz chodzić z Nim. Zaczyna się chodzenie z Jezusem. Chodzenie z Jezusem. On wszystko da. Błogosławi. Wszystko. Ok? Smutni trochę jesteście, ale to nic. To może dobrze. Może zaczynacie liczyć. To jest dobre. To jest dobre, wiecie. Jak się liczy, co można stracić, to wcale to nie jest wesoło. Ale też trzeba myśleć, co można zyskać właśnie, tak? Dokładnie. Myślę, że pomódlmy się o to. Jeszcze może jeszcze taką jedną rzecz, o, mi się przypomina, chcę tylko dodać. Tak jak mówimy o tym porządku w domu Bożym, to wymaga takiego szanowania siebie nawzajem, ale też szanowania autorytetów, tak? I też chciała się powiedzieć taką rzecz, że jeśli na przykład jakiekolwiek są, na przykład jest spotkanie młodzieżowe, tak? Jest jakiś lider młodzieży, no to wtedy szanujemy lidera młodzieży. Jest spotkanie modlitwy, jest lider modlitwy, szanujemy lidera modlitwy. Okej? Jeśli jest teraz tak jak tutaj, tak? Szanujecie nas, starszych, tak jak my prowadzimy. I powiem wam to wszystko. Duch Święty lubi. To nie jest tak, że ktoś jest lepszy, gorszy. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg, On pewien porządek buduje. I kiedy my poddajemy się pod ten porządek, my szanujemy Boga. Szanujemy Jego autorytet. Szanujemy Ducha Świętego i to zawsze wyjdzie nam na dobre. Zawsze. Powiem wam, nigdy, to jest zawsze źle. Zawsze. Jeśli jest na przykład, nie wiem, na przykład jest modlitwa, jest lider, lider mówi robimy to, a ktoś mówi nie robimy to i zaczyna się kłócić, to zawsze jest złe. Nawet jeśli uważasz, że ten człowiek coś robi niewłaściwego, to wtedy możesz się z nim spotkać sam na sam, porozmawiać, ale nie publicznie robić, jak tam jest powiedziane, katastrofę. Jest taki werset, że spieranie o słowa prowadzi ludzi do katastrofy z greki, tak? Więc to nie jest miejsce na to. Czy można do nas przyjść, z nami rozmawiać, tak? Czy tak jak my na przykład, że nam coś nie odpowiada tobie, co my robimy publicznie, i najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to wstać w czasie zgromadzenia i zacząć mówić. Jak wy robicie źle. To nigdy nie uwolni Ducha Świętego i nigdy z tego nie ma nic dobrego. Nigdy. Nigdy. Ale chcę powiedzieć wszystkim, jesteśmy całkowicie też nieomylni. Nie jesteśmy nieomylni. Rozumiecie? Nie jesteśmy. I każdy ma prawo przyjść i zwrócić mi uwagę, i przyjść z Biblią i powiedzieć, słuchaj, dlaczego jest tak i tak? Zobacz, tam jest tak i tak. I my zawsze możemy o tym rozmawiać. Ale nie publicznie. I najpierw proszę cię, miej chociaż jeden werset o tym, z czym chcesz ze mną rozmawiać. Bo jak nie, to się możemy szybko nie dogadać, tak? Bo chcę zawsze rozmawiać na fundamencie Słowa Bożego. 5 nawet, o! Gabriel 5 mówi. To już ciężko w ogóle. Dobrze. To słuchajcie, co? Wstańmy. Wiecie, to o czym my rozmawiamy. Ja tak jak widzę, myśmy się rano z Kubą modlili i mi znów to przychodzi. My musimy zrozumieć, Jezus ma dla Kościoła wyraźny plan. I tym planem jest właśnie to powiedziane, że On właśnie oczyszcza kąpielą wodną słowa, Kościół, aby był pełen chwały, bez skazy, nagany i święty. I teraz zrozumcie, że wszystko, co On chce z nami zrobić, zmierza do tego celu, że Jezus ma plan, że mamy być Kościołem wypełnionym Jego chwałą. My zawsze musimy to pamiętać. Rozumiecie? Jeśli nawet On przychodzi, by coś korygować, by coś oczyścić, by coś odciąć, to dlatego, że On ma plan. I Paweł, on ten plan usłyszał od Jezusa. Jezus mu wyraźnie objawił, on mówi, tym planem jest to, Jezus przygotuje sobie Kościół wypełniony Jego chwałą, który będzie święty, nienaganny i nie będzie tam nic złego, żadnej skazy i zmazy. Nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, dlatego musimy być gotowi, on będzie nieraz przynosił słowo, które coś zmieni, coś oczyści, coś poprawi, ale musimy pamiętać. I on patrzy dalej. On robi to po to, żeby uczynić nas Kościołem pełnym Jego chwały, pełnym Jego obecności, pełnym Ducha Świętego. To jest Jego pragnienie, to jest Jego plan. Panie, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo, jest, za Twego Ducha. Ja dziękuję Tobie, Panie. Panie, my uznajemy, że to jest Twój dom. My wszyscy chcemy teraz to powiedzieć. Uznajemy, że to jest Twój dom. Panie, ja nie chcę mieć pomysłów na Twój dom. Jeśli miałem, to przepraszam. Ja proszę, pomóż nam odrzucić nasze pomysły, ale pomóż mieć nam postawę pokory, że powiemy, Ty jesteś głową, Jezu, Kościoła. To jest Twoja własność. To jest Twoja budowla. I chcemy pozwolić, żebyś to Ty budował tak, jak Ty chcesz. Żeby Twoje słowo, Panie, było wywyższone między nami. Żebyś Ty był wywyższony. Żebyśmy szanowali Ciebie, Twoje drogi i Twoje słowo. Żebyś Ty pomógł nam zaprowadzić Twój porządek, Boże, w tym Twoim domu. Po to, abyś Ty mógł się dobrze czuć. Po to, aby Twoja chwała zamieszkała między nami. Po to, aby Twój Duch Święty był szanowany, kochany i czczony. Żebyśmy odrzucali to wszystko, co go zasmuca, rani, gasi. Ale żebyśmy zgromadzali się na mieszkanie, dla ciebie, gdzie ty będziesz czuł się naprawdę jak u siebie w domu, że będziesz czuł się jak u siebie i że będziesz lubił przychodzić ze swoją obecnością. A Panie, my wiemy, że kiedy ty przychodzisz, twoja obecność wstępuje, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Wszystko. Ty masz moc, by dotknąć każde serce, by zabrać każdy ciężar, każdy ból. Ty masz, Panie, możesz uleczyć rany, które są z przeszłości. Ty możesz uleczyć fizyczne rzeczy. Ty możesz wszystko. Ty możesz pojednać, naprawić relacje, które diabeł zepsuł. Wszystko jest możliwe dla ciebie. Ale to się dzieje z powodu twojej obecności. Z powodu tego, że jesteś szanowany, jesteś czczony i chcemy, by tak było. Chcemy, by Panie, by poziom, Panie, twojej obecności wzrastał, a nie malał. I proszę o tą właściwą bojaźń dla nas wszystkich. Nie jakąś złą religijną, ale o właściwą bojaźń. Byśmy pokochali twoje drogi, byśmy pokochali twoje słowo, byśmy pokochali twoją obecność i byśmy stronili od wszelkiego rodzaju zła. Byśmy odrzucali każdy grzech i z dala się trzymali od wszelkich złych rzeczy, o których ty mówisz, Panie, że są złe w twoich oczach. Abyśmy stawali się świętymi dla ciebie, tak jak ty jesteś święty. I dziękuję, że ty nam chcesz dać łaskę do tego, Panie. I jeszcze, wiadomo, nie jesteśmy w tym miejscu, ale ja dziękuję, że nikogo nie potępiasz teraz, ale kochasz, kochasz. I nawet jeśli, Panie, ty trochę karcisz, bo kochasz, bo zależy tobie na nas. I ja dziękuję ci, Panie. I proszę o twoją obecność, Panie. I Panie, usługuj teraz naszym sercom. Ja proszę ciebie o to. Spraw, Panie, zabierz jakiś strach przed oddaniem ci wszystkiego. Daj nam to ujrzeć, że powiedziałeś, znajdziesz ukojenie wtedy w swojej duszy. Kiedy oddasz, kiedy poddasz się mi. Kiedy przyjmiesz mnie jako swego Pana. Ty powiedziałeś, dam wam swój pokój, którego nawet świat nie zna. Ja dziękuję ci za to, Boże. Dziękuję, że to jest prawdą, że ty jesteś realny i prawdziwy i wszystko, co obiecałeś, ty zawsze dotrzymasz swych obietnic. Dziękuję, że cokolwiek, co stracimy dla ciebie, ty nam oddasz stokrotnie w tym życiu. Dziękujemy ci, że taki jesteś. Taki jesteś, Panie. Dzięki ci, Królu. Dzięki ci, Panie Jezu. Dzięki ci, Panie. Pomóż nam podjąć właściwe decyzje. Ja proszę ciebie o to, Królu, Panie. Bo chcemy, by to był twój Kościół. Twój dom, zbudowany na twoim słowie, Panie, bo chcemy ciebie tutaj. Panie, my nie chcemy, by był Ikabod. Nie chcemy się tylko spotykać w jakiś religijny sposób, żeby jakiś odprawić pewne rzeczy. Ale chcemy się spotykać dla twojej obecności, żeby podziwiać twoje piękno, Panie. Że kiedy się spotykamy, to jest twoje życie, jest usługiwanie Duchem Świętym. To jest nasze pragnienie, Panie. Dzięki ci, Królu. Amen.